Świat ludzkich uczuć.
Anna Kaszczyc-Tomaszkowska, witamy Państwa serdecznie i razem z nami w studiu ksiądz Robert Staszuk. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam też Państwa bardzo serdecznie.
No i proszę Państwa, wracamy do dzisiaj do tematu, który podjęliśmy tydzień temu. Troszkę wrócimy do tego, o czym mówiliśmy, ale zaczniemy też nowy temat, bo mówiliśmy o wychowaniu dzieci przez ojców i zwracaliśmy uwagę na to, dlaczego dzieci kłamią, dlaczego posuwają się do takich kłamstw i jak rozwiązywać problemy też, które związane są z takimi sytuacjami. Mówiliśmy też o tym, że warto pokazywać dzieciom radość życia w trudnych sytuacjach. To wcześniej mogą Państwo słuchać naszą audycję w archiwum Radia Podlasie, archiwum.radiopodlasie.pl. Tam w zakładce Świat ludzkich uczuć znajdą Państwo nasze rozmowy. A dzisiaj troszkę wrócimy do tego tematu związanego z kłamstwem, ale podejmiemy też dzisiaj troszkę inny temat, bo będziemy mówić, też trudny, o karaniu dzieci.
To trochę później, ale jeszcze dokończymy ten temat kłamstw. Dlaczego kłamią dzieci, a też w kontekście tego, czy ulegać też dzieciom, czy nie ulegać, co robić w różnych sytuacjach, kiedy one naciskają, próbują rodziców, na ile i tak dalej.
To za moment wrócimy do naszej rozmowy, do tego tematu. Mam nadzieję, że Państwo też się włączą w naszą rozmowę. 509 056 590 to skrzynka SMS-a.
A ja pozdrawiam serdecznie Łukasza, który nas teraz słucha, jadąc samochodem.
To my się też dołączymy do tych pozdrowień.
Ciepła nam i dobrych, prostych słów, by miłość ciągle żyła w nas. I bronić trzeba jej, nie wpuszczać pod jej dach tych, którzy zwykli krzywdę nie. Miłość gorąca dwojga serc i dwojga dusz, płomień i żar. I tylko jeden wie to Bóg, jak pielęgnować jego dar. Czułości trzeba nam, szeptów budzących sen, kwitnących łąk, oddechów dwóch. A czasem kropli łez, nie wolno wstydzić się, są przebaczeniem dobrym. Gorąca dwojga serc i dwojga dusz, płomień i żar. I tylko jeden wie to Bóg, jak pielęgnować jego dar. pielęgnować jego dar.
Świat ludzkich uczuć.
No i tak, proszę Państwa, dzisiaj zaczęliśmy naszą audycję od słów, od piosenki Czułości trzeba nam, a my trochę w innym temacie dzisiaj, bo mówimy o tym, co to się dzieje, że dzieci nasze kłamią i to też bardzo często jedno z drugim ma związek, bo kiedy
tak,
nie ma
też
otwartości, atmosfery takiej otwartości i czułości też w stronę dzieci, to one bardzo często uciekają się do różnych kłamstewek. Trochę też czasami chcą zasłużyć na miłość rodziców.
Albo coś ugrać.
Tak, albo ugrać, albo pokazać siebie lepszymi niż są, żeby podobać się rodzicom, bo też takie sytuacje przecież się zdarzają. Czasem robią to w sposób bardzo przemyślany, zwłaszcza w wieku nastoletnim, kiedy wszystko urasta do rangi ogromnych problemów, to wtedy zaczyna się częstsze kłamanie przez nastolatków. A zatem dzisiaj chcemy też troszkę odpowiedzieć na pytanie, czy ulegać takim kłamstwom, czy dać się podpuszczać, udawać, że tematu nie ma i czekać, aż dziecko przestanie kłamać. Co zrobić, kiedy dziecko kłamie, jednym słowem?
Tak, bo to, co chcemy teraz powiedzieć, proszę Państwa, to to, że dzieci potrafią też kierować się kłamstwem, żeby swoje zamiary przeprowadzić, swój cel osiągnąć. Ale uwaga, nie zawsze to jest kłamstwo. Bywa chwilami i tak, że aby uniknąć woli rodziców, mogą nawet też posłużyć się ostrą taką konfrontacją. Przykładem może być jakaś forma, tak to może powiem mocniej, terroryzowania rodziców, a więc płacz albo na przykład gniew, gdy w sklepie chce zdobyć upatrzoną zabawkę, no to wtedy dziecko intuicyjnie odwołuje się do jakiejś formy nacisku, jaka być może w jego odczuciu jest po prostu skuteczna. A więc szuka metody, żeby wymusić na rodzicach to, co chce. I w takim wypadku może to być po prostu nacisk opinii przypadkowo spotkanych ludzi. Może być też i tak, że niektórzy rodzice rzeczywiście ulegają takim kaprysom dzieci ze wstydu na przykład przed ludźmi. A dziecko szybko się uczy. A skoro to raz zadziałało, to teraz być może spróbujmy drugi raz w innej sytuacji. Więc ta metoda nacisku w sklepie może się okazać w oczach dziecka skuteczna w innych okolicznościach, na przykład przy gościach w domu. Bywa też i tak, że dziecko dopiero zaczyna próbować swoich sił i mierzy się ze swoją mamą czy ojcem. Natomiast każde dziecko wcześniej czy później będzie sprawdzać granice, które sobie rodzice stawią czy stawiają, do jakich może się posunąć. Odnośnie wymagań też w miłości, która ma być mądra. I te granice są ustalane reakcją rodzica, szczególnie zaś reakcją ojca. Takich sytuacji nie należałoby rozwiązywać jakąś metodą nacisków, przemocy, albo metodą uników, albo półprawd. Tu mam na myśli oczywiście rodziców, bo takie drobne kłamstwa typu nie mam w tym momencie pieniędzy mogą okazywać się po prostu krótkowzroczne. Dziecko nie rozumie, że ojcu albo matce brakuje pieniędzy, skoro kupują inne rzeczy. Sytuację można też rozwiązywać jedynie przez po prostu wyjaśnianie dziecku i przez jednoznaczne wyrażanie wobec niego rodzicielskiej woli. Bo tak uważam, tak będzie lepiej, tak jest dobrze. Po prostu. Tak mówi ci twój tata albo twoja mama. Wydaje się też, że ryzykowne byłoby trzymanie się zasady, na przykład, że nigdy nie należy ulegać lub też przeciwnie, zawsze trzeba ulec dziecku. Te skrajności nigdy nie są dobre, bo to jest pewna jakaś niedojrzałość i za każdym razem, w każdej sytuacji, niestety, proszę Państwa, trzeba byłoby rozeznawać sytuację oddzielnie. Niekiedy bywa tak, że rodzice chcą mieć takie gotowe zasady, reguły, recepty zachowań, postaw, rozwiązań problemów z dziećmi i żeby to zawsze działało. To nie jest tak. Każde dziecko jest inne, stąd też i każda sytuacja jest nowa. Stąd też trzeba ją oddzielnie rozeznawać. I to jest trudne. To wymaga też od rodziców dużego wysiłku. Czyli tak, ważne jest nie tylko to, o co dziecko prosi i jak usilnie nalega, ale także dlaczego aż tak nalega. O co chodzi? Dlaczego ona tak bardzo chce tę rzecz, którą chce? Co się pod tym tak naprawdę kryje? Może zdarzyć się taka sytuacja, że dziecku po prostu nie tyle chodzi o rzecz, ale właśnie o zrobienie teatru. Na przykład pragnie na siebie uwagę zwrócić. Czuje się niekochane, nieakceptowane, czuje się nieważne. I tak naprawdę wcale nie chodzi o jakieś tam rzeczy, gadżety, tak to może ogólnie określmy, tylko chodzi o to, że ona chce zaistnieć. Woła o miłość, o zauważenie. W takiej sytuacji żadne racje nie dotrą do dziecka. Tłumaczenie, wyjaśnianie, to nie o to chodzi. Im więcej będzie zamieszania z tego powodu, jego zachowania, tym pełniej będzie osiągany przez niego cel. Jestem w centrum i to o to chodzi. Uleganie dziecku w takiej sytuacji byłoby rzeczywiście takim zwycięstwem dziecka i zarazem też przegraną rodziców. Ale nawet wtedy należy też sobie po takie postawić pytanie, czy rodzice muszą zawsze wygrać? To też jest, uważam, że takie dość trafne pytanie i ono jest bardzo zasadne. Czy rodzic zawsze musi wygrać? Pamiętam takie sytuacje, kiedy ktoś mówił z rodziców, na przykład ojciec, proszę księdza, no co będzie, jeśli przegram? Jeśli przegram w oczach dzieci? To jest niedopuszczalne, tak nie może być. Ja zawsze muszę wygrać, bo jestem ojcem, bo jestem autorytet. Oni mają się uczyć na podstawie tego, kim ja jestem, jaki jestem. No właśnie, czy rodzic zawsze musi wygrać? Intuicyjne takie przeczucie dziecka, że matka, a częściej może ojciec, musi mieć zawsze przewagę, czyli zawsze rację, może prowokować dziecko do swoistej walki. Bo wraz z dorastaniem dzieci widzą coraz więcej też słabości i wad rodziców. Niedociągnięć, niekonsekwencji. I też to wszystko wypunktują. Tak, są bardziej krytyczni. Taka była też, podobała mi się fajna rozmowa ostatnio właśnie z jednym z rodziców, z ojcem rodziny, który mówił, proszę księdza, nikt mi ostatnio tak nie mówi tak bolesnej, trudnej prawdy jak moi synowie. Mówił mi po prostu w twarz, między oczy. To jest takie trudne, trudniejsze niż od żony. Bo ona jest delikatniejsza. Ona już mnie lepiej zna. Ale dzieci są bezwzględne. Ponieważ wiedzą, że jestem otwarty na rozmowę z nimi i bardzo je kocham i też im różne uwagi daję. Wiedzą, że mogą mi mówić, co myślą, co czują, jak mnie odbierają. W tym są bezlitośni. Ale to jest tak prosta, szczera, autentyczna prawda, że nie mam do niej nic ująć, nic dodać. Po prostu prawda o mnie. Ja chcę zrobić rachunek sumienia. To wystarczy popytać moje dzieci. Jak mi widzicie, ja już wiem, co robię nie tak. No to powiedzą, pokażą mi. I co jest takie niesamowite, co mówi ten ojciec. A wie ksiądz, że w tym wszystkim tak naprawdę czuję się bardzo przez nie kochany. Przez tych moich chłopaków, synów. A zarazem też to, że oni mówią mi taką trudną prawdę o mnie, że nie jestem doskonałym ojcem, ani mężczyzną, ani mężem, po prostu człowiekiem, też ich za to kocham. I mówię, to jest przedziwne, kiedy odważyłem się mówić, rozmawiać z dziećmi o sobie, a zarazem też oni mówią o sobie oczywiście o pewnych granicach, co można mówić dzieciom o sobie, a co nie, to odkrywam jeszcze większą więź, jaka jest między nami. Mimo naszych braków i słabości. Czy rodzice zawsze muszą wygrać? No, oczywiście nasuwa się odpowiedź, że no niekoniecznie i nie zawsze. Ojciec, który na przykład czuje się pewny siebie, ma dobry kontakt z synem czy córką, nie będzie obawiał się sytuacji konfliktowej. Bo wie, że jest kochany syn czy córka, wie, że jest kochany ojciec przez dzieci, więc nie boi się konfliktu, nie boi się rozmowy, nie boi się wyjaśnień trudnych spraw. Wie, że dziecko nie będzie czuło się odrzucone, ani też dziecko nie odrzuci rodzica. Potrafi po prostu rozwiązać problem z dzieckiem, synem poprzez dialog i pewną perswazję. Bywa też i tak, że dziecko usilnie nalega, ponieważ pragnie po prostu zdobyć daną rzecz, która wzbudziła jego takie szczególne zainteresowanie. Po prostu chce to mieć, bo ktoś to ma, on też to chce mieć. I w takiej sytuacji, jeżeli nie tylko to jest możliwe, to rodzice po prostu powinni zaspokoić jego pragnienia. Pragnie, chce, czuję się szczęśliwy, mając tą rzecz, dlaczegoż mu tego nie dać? Nie jest to złe, dlaczegoż nie? Nawet jeżeli ta prośba dziecka jest jakąś zachcianką, to przecież nie ma w tym fakcie nic złego. I teraz dzieci mają prawo do swoich zachcianek i gdyby jednak taka sytuacja powtarzała się wielokrotnie, bo tutaj być może ktoś z Państwa, kto nas słucha, o, łatwo księdzu mówić, jedna zachcianka, oni mają 1000 zachcianek, dasz im palec, to ci ręką, no, chcą więcej i więcej. No, to też myślę, że to jest takie zrozumiałe, bo to taki jest człowiek i stąd mądry rodzic. No dobrze, ta zachcianka okej, ale nie każda zachcianka. To wtedy nie byłoby dobrą rzeczą, gdyby tak spełniać wszystkie zachcianki dziecka, bo ono tak chce po prostu. I wtedy ma nacisk na rodziców, daliście mi wtedy i wtedy, to teraz też mi dajcie. A niby dlaczego zawsze? To też nie o to chodzi. Trzeba by z tego faktu też wyciągać konsekwencje, gdyby dziecko uczyło się no, takiej postawy roszczeniowej, bo mi się zawsze należy, bo chcę i koniec. To też nie byłoby właściwe, gdyby tak ulegać cały czas. I być może należałoby też takim dzieckiem więcej rozmawiać, ucząc go na przykład bardziej takiego racjonalnego zachowania, ale też i realnego. Czy to ci jest naprawdę potrzebne? Czy zawsze? Czy to o to chodzi? A zobacz, a być może są jeszcze inne rzeczy ważne w naszym życiu. Inne postawy, relacje, wartości, cechy, własności, miłość, otwartość, służba, pomoc, przebaczenie. Zobacz, tam coś się psuje, tam coś się wali. Mógłbyś to naprawić. Pomóc. Zanieś babci na przykład zupę. Zawsze my nosimy, ty zanieś. Pobądź z nią godzinę, posiedź. To będzie lepsze niż ta twoja zachcianka w tym momencie. Coś dobrego uczynisz. Warto również i tak dzieciom pokazywać życie, a nie tylko od strony tego, że czegoś chcą. W wychowaniu też jest konieczna sztuka łączenia pewnej delikatności, wyrozumiałości, subtelności, którą częściej matka reprezentuje z jakąś jednoczesną stanowczością, jasnością, wyrazistością emocjonalną, za którą częściej stoi ojciec. Czyli w wychowaniu, w byciu z dziećmi potrzeba mamy i taty, inaczej mówiąc w takim skrócie. I tylko pozornie te dwie postawy przeczą sobie. One się z sobą kapitalnie łączą. Ta sztuka wychowania polega też na rozpoznawaniu, w jakich sprawach zachować delikatność, miękkość uczuciową, czy nawet uległość, czyli tutaj chodzi o mamę prawdopodobnie, a w jakich sytuacjach stanowczość i zdecydowanie, wtedy chodzi o tatę. Czy tak zazwyczaj jest? No, ale też tak nie musi być. Mhm. Bo przecież nie chcę przez to powiedzieć, drogie panie, że na przykład kobiety nie potrafią być stanowcze i zdecydowane, a mężczyźni nie potrafią być delikatni i czuli. Oczywiście, że też potrafią. Może co, kto bardziej, może tak bardziej, może w tym sensie to pytanie jest zarazem sugestia czy kierunek. Rodzice też nie powinni okazywać pewnej pobłażliwości, kiedy dziecko zaczyna bawić się takim ostrym nożem, dla przykładu, i grać z ogniem, znęcać się nad słabszymi, czy też męczyć zwierzęta, ale także w takiej sytuacji stanowcza reakcja rodziców powinna być naznaczona z jakimś zrozumieniem i delikatnością, czyli stanowczość, konkretność, ale też i delikatność, miłość do osoby. Jeżeli na przykład to terroryzowanie rodziców przez dziecko zdarza się częściej, to wówczas należy postawić sobie pytanie, tak sobie myślę, no jedno z wielu pewnie pytań, ale to jest takie, myślę, że jedno z też w tej sytuacji ważne. Czy nie jest to jakaś aby nieświadome naśladowanie zachowania rodziców wobec niego? Jeśli dziecko wymusza na rodzicach, powiemy tak mocno, terroryzuje i to się powtarza często, to skąd taka postawa dziecka? Czy przypadkiem nie jest to postawa wzięta z zachowań rodziców? Jeżeli ojciec nie szanuje wolności i uczuć dziecka, stosując wobec niego nacisk i przemoc, to wówczas także ono będzie używać tej samej metody wobec obojga rodziców. Nie wiem, czy my to wiemy, albo czy o tym pamiętamy, że jeżeli stosujemy przemoc na dzieciach, to również to dziecko przemocą odpowie rodzicom. Mhm. Nie da czegoś, czego nie ma. Da to, co ma. Będzie to tylko pewien sposób odreagowania tego, czego samo doświadczyło w kontakcie z nimi. I teraz, jaką radę daje jeden z takich doświadczonych psychologów dziecięcych rodzicom, gdy ich małe dziecko usiłuje coś wymusić na nich usilnym tupaniem nogami, rzucaniem się na ziemię albo też dziecięcym krzykiem? Sugeruje, aby nie ulegać łatwo dziecku. Pozwolić mu chwilę wyrazić swój gniew i złość, a następnie na przykład wziąć je w objęcia i mocno przytulić. Nie wiem, czy zawsze to działa, pewnie to nie chodzi o to słowo zawsze. Może być to pomocą. Nie należy też oczywiście tego robić na siłę. Można też dziecko przygarnąć silnym gestem, kiedy ono się broni, ale nie można też stosować wobec dziecka żadnej formy przemocy. To też jest, myślę, że istotne. Trzymając na przykład dziecko w ramionach, trzeba do niego mówić z czułością. Myślę, że takie mocne objęcia dziecka mogą sprawić, że poczuje się ono bezpiecznie w ramionach rodzica. Że mimo sytuacji trudnej, tata mnie mocno przytula, czyli mnie mocno kocha. Jest ze mną, nie mam się czego bać, nie odrzuci mnie i nie skrzywdzi. Czyli to poczucie bezpieczeństwa, ta troska, czułość będą sprawiały, że po dłuższej chwili rozluźnią się jakieś napięte mięśnie i dziecko stopniowo się uspokoi. Takie rozwiązanie oczywiście jest zawsze możliwe tylko wtedy, kiedy dziecko bywa w ramionach swoich rodziców, kiedy jest przytulane, kiedy jest bliskość, kiedy jest serdeczność i czułość, kiedy czuje się przez rodziców kochane, bo jeśli tego brakuje, to wówczas takie nagłe przytulenie dziecka dla niego to będzie raczej zagrożenie i dziwne, wręcz zaskoczenie niż pomoc, bo rodzic nie przytula, a nagle przytulił. Skąd to mu się wzięło? O co chodzi? Czego on chce? Co on chce ze mną zrobić? No też tak może być takie pytanie i zarazem taka niepewność. To może tyle co do tych różnych zachowań dzieci, które próbują wymusić na rodzicach swoją wolę. Niekiedy posługują się kłamstwem, a niekiedy terroryzmem. No i stąd te pytania, co zrobić, jak się zachować. Zachęcam Państwa do refleksji i do przemyślenia tych rzeczy w kontekście własnego postępowania życia, ale też i w kontekście relacji wobec dzieci.
I za moment wrócimy. We'll be passing by and they'll be wasting time just waiting for new. And while they're chasing dogs, we'll be dancing in the dust, 'cause we're coming through. Whenever you need me, I'm behind. And I promise to take you all to the highs.
I'm here for you.
Świat ludzkich uczuć.
No i wracamy do naszej rozmowy. Teraz powiemy o karaniu dziecka. To taki temat, który często się pojawia w momencie, kiedy jesteśmy na przykład świadkiem takiej sytuacji, kiedy dziecko jest nieposłuszne, no i zastanawiamy się, czy rzeczywiście zasługuje na jakąś formę kary, czy też nie. No i myślę, że wielu rodziców ma też ten dylemat, jak reagować na to niewłaściwe zachowanie dziecka, w jaki sposób żądać od niego tego posłuszeństwa.
No, temat jest kontrowersyjny i tutaj jest bardzo wiele różnych teorii osób, małżonków, rodziców, tak jak słucham ich wypowiedzi. Są często skrajne wypowiedzi. Jedni mówią, absolutnie nie wolno karać. Jedni i drudzy mówią, oczywiście tak, karać. Inni jeszcze mówią, nie wiemy właściwie, jak się zachować, czy karać, czy nie. Więc są różne jakby postawy do zachowania, duże wątpliwości, stąd też i kontrowersje. Niekiedy też bywa tak, że rodzic mówi, a mnie karano, dla przykładu bito, zamykano w pokoju. Mi to nie zaszkodziło, więc ja też to stosuję na swoich dzieciach. I to dobrze zrobiło, więc zakładam, że też im dobrze to zrobi. Czy na pewno? To dziecko nie jest tobą, ono jest inne. Ono nie urodziło się kiedyś, tylko teraz. Ono ma zupełnie inną osobowość, inny świat, inną wrażliwość, inne warunki wychowania, życia. Zresztą, czy tak naprawdę człowiek, który mówi o sobie, doświadczałem przemocy,
i mi to nie zaszkodziło, tak, czy rzeczywiście mówi to tak?
No zgodnie z prawdą. Być może nie zna tej prawdy o sobie i stąd dokłada sobie taką teorię, żeby usprawiedliwić siebie, że boli mnie prawda o mnie, że rodzice nie dali mi miłości, albo wręcz broni też rodziców. Więc idealizuje ich obraz, a w rzeczywistości było zupełnie inaczej. Czyli broni się przed prawdą, która boli. Może tak to, to określę. No właśnie, dodawanie ojcowskiej kary budziło nie tylko respekt, jeśli chodzi o dzieci, o wychowanie, ale też i jakiś strach. Myślę, że w wielu rodzinach tam, gdzie jest kara, to nie tylko chodzi o respekt, ale też i o ten problem jeszcze głębszy, który może się rodzić w dzieciach, to lęk. Lęk przed rodzicami. A Pismo Święte mówi nam choćby listy Jana czy Jan, że ten, kto kocha, nie zna lęku. Osoba kierująca się miłością nie kieruje się lękiem. Lęk jest przeciwieństwem miłości. Miłość to relacja, to jest więź, bliskość, to jest duchowość, inaczej mówiąc. Więc tam nie ma lęku. Kto żyje w Bogu, nie doświadcza lęku. Nawet jeżeli zgrzeszy, jeżeli Boga zostawi, to w nim się rodzi dar Ducha Świętego, bojaźń Boża. Bardziej też żal i skrucha z powodu grzechów. A nawet jeżeli nie chce grzeszyć, bo nie chce ranić Boga, to wynika też z bojaźni Bożej. Nie chcę Boga obrazić. Pamiętam takie teksty o świętym ojcu Pio, gdzie on często mówił o sobie, kiedy był atakowany przez różne pokusy złych duchów, to często wołał do anioła stróża, do Michała Archanioła, do Jezusa Matki Bożej, ratujcie mnie, żebym nie zgrzeszył, żebym nie obraził Boga. Czyli to była bojaźń, nie lęk taki ludzki, lęk nie w tym sensie. Natomiast karanie często budzi w dzieciach lęk, respekt, może tak. Taka karząca postawa ojca no, wypływa niekiedy z jego władzy w rodzinie i to głównie o to chodzi, ale też momentami może wypływać z jego braków i słabości. Bo często autorytarny ojciec, przemocowy ojciec czy despotyczny ojciec to jest słaby ojciec. To jest pogubiony człowiek. To nie jest człowiek dorosły, dojrzały, uporządkowany, który kocha. Ktoś, kto stosuje przemoc wobec dziecka, ukazuje na wielką swoją małość i słabość. I teraz, gdy patrzymy na ojca i na rodzinę w kontekście karania dzieci, no to wiemy o tym, że od jego decyzji zależy bardzo dużo. Nierzadko także przyszłość dzieci. Co zrobi ojciec, co powie ojciec, jak on zadecyduje. Od tego zależy dużo, co się będzie działo w przyszłości z jego dziećmi, z ich zawodami, pracą, małżeństwem, rodziną. Bo wiemy o tym, że postawy rodziców może pozornie wydaje się nam, że nie wpływają na dzieci i na ich życie. Jakby no same sobą kierowały i decydowały, to nie jest do końca tak. Dużo tutaj wiedzy czy oparcia na rodzicach potrzebują dzieci. Też załóżmy, że jakieś dziecko jest niepodporządkowane ojcu. Na przykład syn ojca nie słucha. I wejście w taki otwarty konflikt z rodzicem może spowodować jego wydziedziczenie, tak już mówiąc dosadnie. Skoro syn nie słucha ojca, nie jesteś moim ojcem, to nie jest twój dom. Wydziedziczam cię. Syn pozostawał wówczas bez środków do życia. Wychowanie dzieci było więc nieraz, gdy tak patrzymy na historię rodziny, naznaczone właśnie jakimś lękiem przed ojcowskim karaniem. Często to posłuszeństwo wobec rodziców, szczególnie wobec ojca, to tak naprawdę wynikało z lęku przed ręką ojca, przed jego władzą. I taki styl ojcostwa miał swoje silne oparcie także w istniejących warunkach społecznych i religijnych. Tej ojcowskiej władzy i karania w przeszłości, myślę, że w pewnym sensie nie należy też utożsamiać, bo takie możemy wnioski teraz wyciągnąć z tego, co powiedziałem wcześniej, z despotyzmem, z jakąś tyranią, albo też z jakąś przemocą osoby dorosłej, mężczyzny na przykład wobec dzieci. Myślę, że to nie o to chodzi, tak dosłownie, dosadnie. Był też taki styl, jeśli chodzi o wychowanie dzieci. Taki model też postawy ojca. On miał władzę, od niego zależało utrzymanie rodziny, on ciężko pracował i on wymagał. I on oczekiwał od dzieci posłuszeństwa. Gdybyśmy tak dosłownie wszystko rozumieli w kontekście byłych uwarunkowań społecznych i religijnych, no to wtedy nazwanie ojca despotą, tyranem byłoby chwilami dość mocno powiedziane i przesadzone. Nie znaczy to, że nie było też takich ojców. Myślę, że też, ale bardziej chodzi mi o tą pewną postawę kultury wychowania i przyjętych zachowań społecznych. Więc chodzi mi o to, żeby nie upraszczać, albo nawet wręcz, żeby nie fałszować postawy ojca jako autorytetu. I teraz jego rola, jego władza, jego znaczenie były zawsze związane z odpowiedzialnością za losy całej rodziny. Bo na ojcu, na jego barkach spoczywała przyszłość rodziny, jej los, jej życie, żony i dzieci, także jego. I ponieważ kobieta nie miała możliwości zdobywania środków do życia, to do ojca należała troska o zapewnienie przyszłości całej rodzinie. Więc wszystko w rodzinie było podporządkowane ojcu. To się, jak wiemy, od iluś lat już zmieniło. Teraz też pracują kobiety i też zarabiają na dom i też często ich domu nie ma. Nie znaczy to, że to jest złe, tylko teraz zmieniła się pozycja ojca, jego rola, znaczenie. A więc też i zmieniła się rola matki. A więc sprawy społeczne, religijne, ekonomiczne spowodowały, że dzisiaj obraz rodziny trochę został zmieniony. No właśnie. I jaki to jest obraz? Nowy, nie taki jak kiedyś. Bywa, że rodzice, czyli nasi rodzice, czy może dziadkowie mówią, za naszych czasów, to było tak i tak, a teraz to świat zwariował. W pewnym sensie może i zwariował, ale też się zmienił. Stąd też i zmienił się model rodziny. Nie znaczy to, że należy porównywać. Kiedyś było dobrze, teraz jest źle. Po prostu on się zmienił. Teraz są nowe warunki, których należałoby się odnaleźć. Stąd też i pytanie o rolę ojca i rolę matki w nowych warunkach, które też są nowe, są inne niż kiedyś. Może na razie trochę przerwy i z tymi pytaniami, to jak to ma być teraz tym ojcem współczesnym i matką, ale bardziej z ojcem, bo mówimy o ojcu, to za chwilę.
I za moment wracamy, a teraz Pink. Out of time, I want it all, and I'm wishing they stop trying to turn me off. I want it all, and I'm walking on a wire, trying to go higher. Feels like I'm surrounded by clowns and liars. Even when I give it all away, I want it all. Just like fire, burning up the way. If I could light the world up for just one day, watch this madness, gonna push a rain.
like to laugh at you cause they are all the same. Mm-hmm. See, I would rather we just go a different way than play the game. Mm-hmm. And no matter the weather, we can do it better. You and me together forever and ever. We don't have to worry about a thing, about a thing. No.
Proszę Państwa, temat karania, temat, który troszkę może inaczej nazwiemy dzisiaj, bo to, to karanie to
dzisiaj
takie...
Dzisiaj w ogóle.
W ogóle.
Nie tylko dzisiaj.
To takie słowo karanie, to nie do końca nam tutaj pasuje, bo kara kojarzy się bardzo negatywnie.
No tak, z jakimś upokorzeniem, z jakąś krzywdą, zranieniem, tak bym tak to rozumiał. A teraz cię, słuchaj, ukarzę, synu. Teraz poniesiesz
karę. Teraz
kara
cię dopadnie.
Tak, nie pozbierasz się. Zobaczysz. Albo mówi mama do syna, niech tylko wróci ojciec, a taką karę poniesiesz. No i w tym momencie to się w nim, tym dziecku budzi tak naprawdę. Ogromny lęk. Mhm. Nieufność, zamykanie się w sobie, strach, brak bezpieczeństwa. To nie rodzi miłości. To rodzi jakieś zło. I teraz warto byłoby zapytać siebie, to w takim razie, skoro słowo nie kara, to jakie słowo inne? A to za chwilę. Natomiast bywa też i tak, proszę Państwa, że często używamy słowa kara, ponieważ wykorzystujemy słowa z Pisma Świętego i teksty różne, ponieważ tam są takie teksty.
Mhm.
Bóg za dobro wynagradza, a za zło karze. Proszę bardzo. Jest tak napisane, czy nie? No jest. Pacierzu,
to co my tu teraz mówimy, tak?
Właśnie, teraz ktoś powie, a ksiądz się czepia słówek i wymyśla sobie, bo to można różnie rozumieć to słowo kara. No i też się zgadzam z tym, że to kwestia rozumienia czy interpretacji. Jasne, że tak.
Ale my dzisiaj chcemy zaproponować Państwu spojrzenie na tą karę troszkę inaczej.
Inaczej ją nazwać. Dlaczego nie kara? Ja sobie tak to tłumaczę i tak to wymyślam. Tak sobie wymyśliłem, że tak powiem. Czy wymyśliłem, to też jest złe słowo. Bo to tak. Nie, to nie jest też tak. W teologii moralnej mówi się tak, jeśli człowiek popełni jakieś zło, a zło jest to brak miłości, brak dobra, nieświadomie, no to siebie krzywdzi i karze, bo się pozbawia miłości i dobra. Czyli jeśli zło to brak miłości, dobra, czyli pozbawiam się miłości, czyli dobra. Jeśli zło wybieram świadomie, to grzeszę. Ale też również pozbawiam się miłości i dobra, bo wybieram zło jako brak dobra miłości. Czyli skutkiem wyboru zła zawsze będzie kara, bo sam siebie karzę, bo sam siebie pozbawiam dobra miłości i jak sobie to uświadomię, że jest to zło, to się rodzi w nas poczucie winy. Czyli skutkiem wyboru zła, załóżmy, że wybieram zło świadomie, z czasem, jeśli mam prawe sumienie i go będę słuchał jako głosu Boga w nas, to wtedy odezwie się we mnie i kara, że pozbawiłem się dobra miłości, że siebie niszczę, siebie krzywdzę, ranię i rodzi się poczucie winy. I teraz, jeśli poczucia winy nie odniesiemy do miłości Boga, że ja grzesząc, wybierając zło, siebie krzywdzę, ranię, ale we mnie jest Jezus, czyli krzywdzę Jezusa, ranię Jezusa swoimi grzechami, złem, i kiedy uświadamiam sobie, że On cierpi, kiedy ja grzeszę, to wówczas rodzi się we mnie żal, jeśli Go kocham i mówię: Jezu, wybacz mi. Czyli to poczucie winy zamienia się w żal, w skruchę, w chęć zmiany życia, postępowania. Więc wołam do Jezusa: przebacz mi, ratuj mnie, nawróć mnie, przemień, uwolnij od zła. Nie chcę grzeszyć, nie chcę Cię ranić, nie chcę siebie ranić. Nie chcę żyć w złu. Chcę żyć miłością i dobrem. Jestem słaby. Pogubiłem się. Jezu, pomóż. Natomiast, proszę Państwa, i teraz no, rodzi się no, taki prosty wniosek, że jeżeli na przykład człowiek, czy nawet odnieśmy tę sytuację do dziecka, jeśli dziecko wybiera zło, to ono siebie krzywdzi, ono siebie rani, ono siebie karze, bo się pozbawia dobra, czyli miłości. Jeśli człowiek, wybierając zło, siebie karze, czy jest sens drugi raz siebie karać? Albo czy jest sens drugi raz dziecko karać, które ono siebie i tak skrzywdziło? A załóżmy, że ma w sobie poczucie winy i odwoła się do miłości rodziców, więc się rodzi w nim wtedy żal, przychodzi z płaczem i przeprasza: mamo, przepraszam, że cię oszukałem. Prawda jest taka, że wziąłem część pieniędzy, czyli resztę, do kieszeni i kupiłem sobie lody. A powiedziałem ci, że nie było żadnej reszty. Więc jeśli dziecko pokieruje się poczuciem winy i odniesie się do Boga i do miłości rodzica, to w nim się rodzi wtedy żal, skrucha. I wtedy może naprawić to zło, które popełniło, czyli ponieść konsekwencje. Bóg, jeśli mówi o tym, że człowieka karci, choćby w Apokalipsie, kogo kocham, tego karcę i ćwiczę, to nie ma tu słowa karze. Karcić, to znaczy wychowywać, pouczać, dotykać serca, poruszać to serce, ukazać prawdę człowiekowi, żeby on w wolności przemyślał, co zrobił dobrze, co zrobił źle i żeby to zło naprawił, czyli poniósł konsekwencje. Czyli Bóg domaga się od nas, dając nam wolną wolę i rozum, odpowiedzialności za swoje czyny. Jeśli one są złe, to ponieś odpowiedzialność za te złe czyny i jej napraw. Czyli na zło zareaguj dobrem. Inaczej mówiąc. I wydaje mi się, że tutaj w kontekście tego słowa kara należałoby mówić bardziej o konsekwencjach odpowiedzialności. Że synu, postępujesz źle, jesteś za swoje życie odpowiedzialny na miarę swego wieku. I bardzo proszę, żebyś to zło naprawił dobrem. Tylko teraz problem polega na tym, jak ty masz to zrobić i co konkretnie. Może masz jakiś pomysł? Myślę, że bardzo często dzieci wiedzą, jak naprawić zło, które popełniły, by ponieść konsekwencje odpowiedzialnie, czyniąc dobro. A nawet jeśli nie wiedzą za bardzo, to można im pomóc, o tym porozmawiać. I teraz, jeśli one czują się kochane, synu, bardzo cię kocham, natomiast to, co zrobiłeś złego, trzeba naprawić. Czyli od rodziców trzeba byłoby wymagać tylko i wyłącznie, proszę Państwa, wytrwałych konsekwencji. Czyli stawiać wymagania i być konsekwentnym. Jak to się łatwo księdzu mówi. Pewnie, że tak. Łatwo mi się mówi, bo to jest łatwe w mówieniu. Ja wiem o tym, że jest to bardzo trudne. Myślę, że nie ma trudniejszej chwilami rzeczy w byciu razem, jak wytrwałość w konsekwencjach, w wymaganiach, ale właśnie z miłością. Czyli bardziej może byśmy mówili nie tyle o karaniu, co o konsekwencjach. I teraz tak. Możemy tę sytuację przenieść na grunt rodzinny. Dla przykładu, kiedy dziecko zachowuje się niepoprawnie, kiedy przekracza powszechnie uznawane normy postępowania, kiedy narusza słuszne granice, które ustalił ojciec czy matka. To wówczas taki tata powinien sobie postawić pytanie, dlaczego dziecko tak postępuje. Nie tylko to, że zrobiło źle, zachowuje się niewłaściwie, tylko dlaczego tak robi. Skąd to jest? A więc szukanie przyczyn. Dlaczego tak? Ponieważ dzieci, proszę Państwa, dzieci nie zachowują się nigdy nielogicznie. Dzieci zachowują się logicznie. Ich sposób reagowania wobec rodziców, rodzeństwa, rówieśników, wychowawców, zachowanie w trudnych sytuacjach, odnoszenie się do różnych rzeczy czy zwierząt ma swoją logikę. Zawsze tak jest. Tam jest jakaś logika.
My ją nie zawsze rozumiemy tak, jako dorośli.
Czy ona jest właściwa, czy nie, to już nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, o logikę. To jest jakaś logika. Teraz trzeba byłoby tą logikę poznać. Więc jaką logikę ma dziecko w swoim zachowaniu? O co chodzi? Dlaczego ono tak robi? Logika ta bywa zrozumiała dla osób, które dużo pracują z dziećmi, które z nimi przebywają, są z nimi w bliskim kontakcie. I jeżeli na przykład logika dziecięcych reakcji, zachowań zostaje zakłócona, no to wówczas chodzi się do pytań, dlaczego ono tak robi? Czemu tak reaguje? Czemu tak przeżywa? Co dziecko chce powiedzieć nam przez swoje niepoprawne zachowanie? Dlaczego zaczyna kłamać, oszukiwać, kraść? Dlaczego nagle stało się skryte albo leniwe? Dlaczego przestało się uczyć, zaczęło wagarować albo uciekać z domu? Dlaczego nagle straciło zapał do modlitwy? Dlaczego do kościoła na mszę świętą nie chce iść w niedzielę? Dlaczego jest wobec zwierząt okrutnym? Dlaczego stosuje przemoc wobec słabszych? Lub też ciągle boi się jakichś silniejszych od siebie kolegów? Dlaczego zaczęło pić alkohol? Dlaczego się włóczy nocami i nie przychodzi na noc? Dlaczego chłopak nagle dorastający ma dziewczynę? Dlaczego młodzi współżyją? I tak możemy mnożyć tysiące pytań. Skąd to wszystko jest? Co to za logika? Dlaczego sięga po narkotyki? Dlaczego pali papierosy? To jest łajanie dzieci za ich postępowanie, zachowanie niewiele da, bo one to wiedzą, że czynią źle. Często wiedzą, że czynią źle. Może nie zawsze do końca, ale też i wyczuwają, że to jest niewłaściwe. Chociaż uważam, że zazwyczaj wiedzą. Jeśli mają moralny kręgosłup, mają chrzest, pierwszą komunię, spowiedzi, mszę świętą, katechezę, to one dobre wiedzą. Dobrze wiedzą, co jest dobre, a co złe. Dekalog znają. Mniej lub bardziej. Mogą zagłuszać w sumieniu to, co jest dobre i właściwe, a wybierać zło i później udawać, że nie wiedzieli. Czy nie wiedziały, może tak. Ale to nie jest do końca prawda. Sumienie się budzi i odzywa. Być może nie chcieli słuchać. Niemniej jednak w tym jest jakaś logika. I warto byłoby ją poznać. To niepoprawne zachowanie dziecka ma swój zawsze jakiś emocjonalny czy moralny podtekst. Jest ono często jakimś bezradnym wołaniem, na przykład o pomoc skierowaną do rodziców. Tak też można o tym mówić, że skoro dziecko zachowuje się niewłaściwie, gubi się w życiu, wybiera jakieś złe rzeczy, co to jest za logika? A więc woła o pomoc. Tam jest jakaś ukryta pomoc, bo kto żyje miłością i dobrem, to znaczy jest osobą dojrzałą, dorosłą, znaczy dorastającą, mądrą, czyli tylko Bogu dziękować. I człowieku, możesz być szczęśliwy, że wiesz jak żyć i wiesz, co jest dobre i piękne i wybierasz w oparciu o prawdę właśnie dobre i piękno. Ale gdy ktoś się gubi, gdy ktoś robi no zupełnie inaczej, mówimy, to jest nielogiczne, tam jest jakaś logika, to możemy też inaczej powiedzieć pozytywnie. Ten człowiek pogubiony, młody, woła o pomoc. Najpierw woła o pomoc skierowaną do rodziców. Szczególnie uwaga do ojca. Tak uważam. Nawet czy to będzie córka czy syn, jak oni się gubią bardzo mocno w życiu, to gdzieś tam w głębi duszy jest to wołanie do ojca o pomoc. Tato, pomóż. Chociaż tego nie mówią wprost. Na zewnątrz to może być kłótnia z ojcem, wyzwiska, konflikt, podziały, brak kontaktu, jakaś walka, rywalizacja chora. Ale w głębi duszy jest to wołanie syna o pomoc. Tato, pomóż mi, bo się gubię. Tam jest problem na przykład kontaktu, rozmowy, dialogu, bo to tu też może być problem tych emocji różnych. Jeżeli wychowanie ma prowadzić do coraz większej odpowiedzialności czy samodzielności dziecka, no to rodzice powinni tę symbolikę odczytać. Powinni. To jest ich trud, to jest też modlitwa, to jest Duch Święty, to jest wołanie o pomoc, o światło, wołanie też do aniołów, stróżów, do Michała Archanioła. Mówię o tym, bo często Michał Archanioł jest takim specjalistą od rozwiązywania konfliktów, czy małżeńskich, rodzinnych. Też o tym często mówił ojciec Pio, Tam, gdzie były kłótnie, podziały, niesnaski między ludźmi, często prosił Michała Archanioła o pomoc. Rozwiąż konflikty. Też potrzebujemy łaski z góry, żeby tę symbolikę zachowań dziecka odczytać. O co tu chodzi? Nie zawsze wiemy, o co chodzi. Momentami trzeba miesięcy, żeby zrozumieć swego syna albo córkę. Te motywy zachowania dziecka mogą być bardzo różne i takim swoim niegrzecznym zachowaniem dziecko może pragnąć na siebie uwagę zwrócić, na przykład obojętnego ojca. Ojciec przychodzi z pracy zmęczony, zje, odpocznie, prześpi się, idzie do garażu, pracuje, czyta gazetę, ogląda telewizor i właściwie jakby nie widziało syna córki. Ta obojętność może spowodować różne zachowania dzieci. Może też chcieć na przykład dziecko sprawdzić, czy jego ojciec się nim zainteresuje. Na przykład syn zwróci na siebie uwagę w sposób niewłaściwy. Tato, czy się mną zainteresujesz? Czy dla ciebie jestem ważny? W innej sytuacji może chcieć ukarać rodziców za ich postępowanie wobec niego. Niegrzeczne zachowanie dziecka może być też wyrazem jego nieświadomości, czy też dziecięcej lekkomyślności. Dziecko też nie umie przewidywać wielu konsekwencji swoich działań. Niegrzeczne, czy wręcz jakieś może dokuczliwe zachowanie dziecka może też być takim wyrazem jego po prostu usposobienia, znerwicowania, nadpobudliwości. Czyli wiele dzieci nie umie usiedzieć na jednym miejscu, ani chwili dłużej, skoncentrować się, by być uważnym. Może być też i tak. No, powodów, przyczyn może być bardzo wiele. Ale chodzi o to, żeby poznać tą logikę, o co tu chodzi. I aby móc dobrze rozeznać, czy zrozumieć dzieci, syna, córkę, trzeba też dużo z nimi przebywać i rozmawiać. Tylko w takim, myślę, szczerym, otwartym dialogu dziecka z ojcem, czy też z mamą, może ono wypowiedzieć to, co stanowi jakąś przyczynę niewłaściwego zachowania. Czyli tak, rodzice nie dowiedzą się, co dziecko wyraża swoim niepoprawnym zachowaniem, jeżeli nie nawiążą z nim serdecznej więzi, szczerego dialogu. Taki rodzi się wniosek, żeby zrozumieć zachowania dzieci, które są niewłaściwe, niepoprawne, żeby zrozumieć logikę ich postępowania i co się po tym tak naprawdę kryje. Czyli wołanie dzieci o pomoc, skierowane do rodziców, wymaga od rodziców refleksji, zatrzymania, obecności, czasu, dialogu, przyjrzenia się temu, co dzieci mają w sercu. Ale też i na pewno to pytanie niesie z sobą jeszcze inne pytania, co jest między mężem a żoną.
I za chwilę wrócimy.
I found myself dreaming in silver and gold, like a scene from a movie that every broken heart knows. We were walking on moonlight and you pulled me close. Split second and you disappeared, and then I was all alone. I woke up in tears with you by my side, breath of relief, and I realized no, we're not promised tomorrow. So I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna hold you like I'm saying goodbye. Of an eye, just a whisper of smoke, you could lose everything. The truth is you never know. So I'll kiss you longer, babe. Any chance that I get, I'll make the most of the minutes alone with no regrets. Let's take our time to say what we want. Tomorrow, so I'm gonna love.
Polskie Radio Podlasie. Dobre radio stąd.
No i proszę Państwa, jeszcze do końca naszej audycji chcemy zacząć temat związany z zachowaniami synów, tymi nieswolnymi zachowaniami, z którymi często rodzice, a zwłaszcza ojcowie, nie bardzo wiedzą, jak sobie poradzić. Próbują silną ręką trzymać chłopaków, a nie zdają sobie sprawy, że tak naprawdę to takie jest, te wszystkie zachowania niewłaściwe są jednak ze strony dzieci pewną informacją dla ojców. Mhm.
Ja nawet bym powiedział, że tu chodzi bardziej o skrajności. Albo ta zbyt silna ręka, albo brak tej ręki jako troskliwej, która się troszczy o swojego syna, może spowodować, że zachowania synów są, powiedzmy tak trochę kolokwialnie, niesforne, bo to bywają zachowania momentami bardzo problematyczne. I teraz warto wiedzieć, tutaj oczywiście uwaga, czy no jakaś myśl skierowana do ojców, by mieć świadomość, że jeśli synowie rozrabiają, tak to może ogólnie ujmę, to jest wyraźny znak braku ich obecności i pomocy. Czyli synowie wołają o pomoc ojca. Inaczej proszą o kontakt. Dlaczego tak myślę, albo tak to argumentuję? Ponieważ kiedy syn w okresie dojrzewania nie ma dobrej relacji z ojcem i nie otrzymuje moralnego wsparcia, to często nie jest w stanie sam sobie poradzić z grupą rówieśniczą. Mam na myśli z grupą rówieśniczą, która ma negatywny wpływ na jego osobę, oddziaływanie. I bojąc się odrzucenia, może przyjąć styl tej grupy. Czyni to nieraz wbrew sobie i swojemu sumieniu.
Jest sam sobie zostawiony. Tak.
A brakuje taty, z którym mógłby porozmawiać, który miałby wsparcie, pomoc, siłę, zachętę do walki. Żeby się przeciwstawić takiej złej grupie rówieśniczej, która dokonuje złych wyborów, decyzji, a ma prawe sumienie, a brakuje mu odwagi, żeby mężnie powiedzieć nie. Bo często nie ma wsparcia w ojcu, jest sam taki chłopak. I siłą rzeczy, nie mając wsparcia, pomocy taty, nie ma też sobie odwagi, potwierdzenia i wtedy być może wbrew sobie wybiera to, co robi grupa rówieśnicza. I na przykład nagłe zaskoczenie ojca niegrzecznym zachowaniem syna to może być właśnie taki znak, że brakuje mu głębszej więzi uczuciowej z synem. Zaraz, dlaczego ty tak robisz? Zawsze byłeś spokojnym, grzecznym chłopcem, ułożonym, mądrym. Wiedziałeś, co jest dobre, a co złe. Zawsze cię uczyliśmy tak, jak powinno być, a ty coś ty zrobił. Taka uwaga od wychowawczyni i okazuje się, że jest to prawdą? No jak to tak? No i w tym momencie dostaje po uszach ten syn ogromne poczucie winy, jeszcze gorzej niż było, bo nagle dopuścił się jakiegoś przekroczenia moralnego, a on zawsze był taki dobry, jakby jemu nie wolno było. Tylko teraz o co chodzi? Dlaczego on to zrobił? Co się pod tym kryje? Więc zazwyczaj, nie mówię, że zawsze, ale zazwyczaj chodzi o ojca, o brak kontaktu ojca z synem. Na przykład nie wie, co dzieje się z dzieckiem, taki tatuś, przeważnie nie rozmawia z nim, nie przebywa z nim, nie słucha go, nie wie, co syn chciałby mu powiedzieć i czym on żyje. Tego ojciec nie wie. I choćby nawet teraz bym miał taką ochotę takie postawić pytanie, gdy nas słuchają ojcowie, to do was takie pytanie, panowie, jako ojcowie, czy wiecie, co dzieje się w sercu waszego syna dzisiaj, teraz? Czy wiecie to? Niesforne zachowanie syna w okresie dorastania jest dla ojca takim ostatnim dzwonkiem, aby nawiązać z nim jakiś głębszy kontakt, aby dać mu możliwość wypowiedzenia się w klimacie zaufania i szczerości. No właśnie, to jest okazja, porozmawiajmy o tym. Synu, chodź, pogadajmy. Nie będę cię bił, nie będę cię krzywdził, nie będzie żadnej przemocy, żadnej kary. Pogadajmy o tym, co się z tobą dzieje, tak po prostu. I kiedy syn przyjmie z czasem taką wrogą postawę wobec dorosłych, nawiąże głębszy kontakt z ojcem, to wtedy jest szansa go uratować. Natomiast jeżeli doświadczy nastawienia ojca wrogo do siebie, że nie dość, że popełnił jakiś zły czyn i zachował się niewłaściwie, a do tego dochodzi jeszcze, nie mówię, żeby konsekwencji nie poniósł, ale chodzi o to, żeby go zrozumieć. I tu nie ma jeszcze ojca, który by go zrozumiał, to on się właściwie jeszcze bardziej utwierdza w takim przekonaniu, że nie wolno dorosłym ufać i nie ma sensu nawiązywać kontaktu z dorosłymi. Czyli właściwie ten kontakt staje się uniemożliwiony. a z czasem być może wręcz zerwany. Czyli szczere miny, przyrzekanie poprawy mogą być tylko takim zewnętrznym, konformistycznym, zewnętrznym zachowaniem syna, który tak naprawdę wie swoje. Aby dać spokój rodzicowi, a niech ma: tak, tato, przepraszam, już więcej nie będę. Postaram się zmienić swoje życie i zachowanie, ale w głębi duszy myślę inaczej. I tak ci nie ufam. Taki, nie taki. Nie jesteś po mojej stronie. Zostawiłeś mnie. Nie rozumiesz mnie, nie słuchasz mnie. Nie wiesz, co jest we mnie. A ojciec oczywiście łaje i tutaj każe i coś tam jeszcze. Więc syn z konieczności, ponieważ jeszcze jest zależny od rodziców, mówi im, że oczywiście. Tak będzie. Przytrzyma to po prostu. Ale potem, kiedy dorośnie, to prawdopodobnie zrobi po swojemu, albo też dwójnasób odbije ojcu za to, co mu robił. Więc taka sytuacja grozi takim podwójnym życiem, co może negatywnie wpłynąć na rozwój emocjonalny i taki duchowy dziecka. Więc pozornie, zewnętrznie wydaje się, że jest to poprawny, dobry syn, a będą takie sytuacje, kiedy nagle dowiadują się rodzice, że ten syn potrafi zachować się wręcz inaczej, niż byśmy tego się po nim spodziewali. I to są pewne sygnały, że coś jest nie tak z jego wnętrzem, czy z jakimś podwójnym życiem. Nagłe odrzucenie na przykład religii. Bywa tak, że syn chodzi do kościoła, jest ministrantem, modli się, spowiada i nagle mówi: nie, dosyć, wystarczy. Skończyły się te czasy, kiedy chodziłem do kościoła. Od tej pory robię, co mi się podoba. Nikt mnie z was nie będzie zmuszał, co mam robić. A po co mi ten kościół? Czy jakaś spowiedź? Było bierzmowanie, wystarczy. Chodziłem rok. Po podpisy, czy jak tam. Też to taka młodzież dzisiaj. I rodzice mówią: księże, co robić? Nie wiemy, co robić. Tylko że już nie chodzi o tą samą sytuację, że ona zaistniała w tym momencie, nie? Ona jest konsekwencją tego, co było przez te, powiedzmy, 15 lat w tym domu. Przecież ksiądz nie ma kontaktu z młodzieżą generalnie, głębokiego. To jest katecheza jakaś. No. Zależy jeszcze może, jaki to jest ksiądz, jako człowiek, czy otwarty, i czy też potrafi wyczuć, czy rozeznać potrzeby tej młodzieży dorastającej, czy z nimi jest. Niemniej to jest bardzo trudne. To jest 100 osób, czy tam ile, to jest niemożliwe do ogarnięcia. Więc od tego są rodzice. Oni są 15 lat z tym chłopcem, czy z tą dziewczyną, a nagle okazuje się, że jest jakaś taka zmiana postawy, jakieś demonstrowanie zachowań niemoralnych, jakiś cynizm w podchodzeniu do życia. No właśnie, to wszystko ma źródło w jakimś podwójnym zachowaniu życiu tego dziecka, w podwójnym życiu moralnym, ukrywanym długo przed rodzicami. I ta nagła zmiana jest takim odważnym ujawnieniem postawy, którą młody człowiek przyjął od dawna, ale dlatego, że dawno temu zabrakło ojca. Zabrakło relacji, więzi, kontaktu. To dziecko zostało samo. I się pogubiło. I zaczęło grać przed rodzicami. Porządne dziecko. Poza domem zupełnie inna osoba. Czyli podwójne życie. Zabrakło miłości, więzi, bliskości. Warto takie sobie postawić pytanie, proszę państwa, żeby nie przegapić tych lat, kiedy są jeszcze dzieci z wami. Bo to jest krótki czas tak naprawdę. On nie jest długi, on jest krótki. Czy mamy z nimi więź, bliskość, miłość, przyjaźń? Czy sobą przebywamy? Czy lubimy sobą przebywać? Czy chcemy? Czy o sobie rozmawiamy? Czy siebie lubimy? Czy też mamy konflikty? Czy w tych konfliktach rozmawiamy ze sobą? Przepraszamy się? Czy potem jest konflikt i udajemy, że się nic nie stało? Czy są wyjaśnienia? Bo też to jest ważne. Żeby to się nie odkładało tak pod dywan, że tak powiem, ale żebyśmy rozmawiali o tym, co jest trudne między nami, i wyjaśniali. To jest ważne. Tutaj pytanie kierowane jest głównie do rodziców, bo dużo od nich zależy, od ich postaw dorosłych, dojrzałych, co będą czuły, przeżywały dzieci i co one sobą zrobią. Tu w kontekście ojca to pytanie jest bardzo istotne. Czy tata jest obecny w życiu dzieci, czy im towarzyszy i czy wie, co dzieje się w ich sercu dzisiaj?
Mam nadzieję, że państwo sobie odpowiedzą na to pytanie. Jak będzie negatywna odpowiedź, to zrobią państwo coś.
No to można zmienić i jest pozytywne.
Jednak to zmienić. No i tak, proszę państwa, my musimy zakończyć naszą audycję. Ksiądz Robert Staszuk był w naszym studiu. Bardzo dziękuję.
Też bardzo dziękuję. Życzymy państwu dobrej nocy. Szczęść Boże.
Tomasz Guska, Janna Kaszczec. Żegnamy państwa serdecznie.